Natalia Nowacka.
Grzegorz.
W te egzotyczne podróże wybieracie się jako para. Ale nie tylko. Zabieracie ze sobą przecież...
Dzieci. Dzieci zabieramy trzy. Sztuk trzy. No i podróżujemy z nimi tak samo, jak sami podróżujemy. Czyli też plecaki, też pociągi, trzecia klasa, nie pierwsza. No po prostu jakby muszą dużo chodzić, muszą naprawdę znieść to wszystko, co my kochamy.
Żadnych obaw?
Zawsze są. Nie jest tak, że nie ma. Nie, to by było kłamstwo. Na pewno są obawy, ale no jakby to jest już kwestia podejścia. Obawa o bezpieczeństwo, obawa o to, że dziecko zachoruje. Okej, ale to samo się dzieje tu. Tak samo tutaj możemy, nie wiem, poślizgnąć się, upaść na chodniku i zrobić sobie wielką krzywdę. Tak samo możemy chodzić po najwyższych górach i sobie krzywdy nie zrobić. I tak naprawdę, no, jakby nie mamy też na to do końca takiego dużego wpływu. Przynajmniej ja tak uważam, że no los jaki jest, taki jest i różnie to bywa. W każdym razie na pewno trzeba się przygotować, na pewno trzeba wziąć jakąś tam dosyć dobrze wyposażoną apteczkę. Na pewno trzeba patrzeć na to, znaczy... jakby gdzie się śpi, żeby mieć bieżącą wodę, moskitierę, na przykład. Proste rzeczy, bez żadnych jakichś tam super wymysłów. No i da się wszystko zrobić. My teraz w ostatniej podróży byliśmy z półtororoczną, no przepraszam, ona wtedy była roczna, roczną córeczką, 6-letnim synkiem i 10-letnim synkiem. Rewelacja, nie bo nie mieliśmy żadnych zawirowań zdrowotnych, żadnych jakichś większych problemów.
A jeśli były, na przykład u starszego chłopca, u Wolka, to no, płakał, cierpiał, leciało z niego ogólnie i ja udałem się w misję, bo byliśmy wtedy na małej tajskiej wyspie, i udałem się w misję, znalazłem mu dwa kokosy, wypił dwa kokosy, poszedł spać, na drugi dzień wstał nowonarodzony. Dlatego też lokalnymi sposobami też jak najbardziej może sobie tam poradzić.
Mówię bez jakichś skomplikowanych zawiłości zdrowotnych. Takie rzeczy się zdarzają. To jest tak jak właśnie z tym jedzeniem między innymi na ulicy. Może się coś zdarzyć. To nie jest tak, że zawsze będziemy super zdrowi żołądkowo, ale to są rzeczy takie przemijające. To nie są rzeczy, które nie wiem, mają jakiś tam wielki wpływ na nasze zdrowie takie jakby globalnie i jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić właśnie na przykład wodą z kokosa, która jest świetnym elektrolitem.
No te wszystkie stwory, mniejsze i większe, małowady, w które zjadają ludziom mięśnie, albo na przykład duże stwory, które gonią nas po lesie i na przykład wstrzykują nam jakiś jad.
No, nie chodzimy z dziećmi boso po dżungli, no na ogół zakładamy jakiś but, patrzymy dookoła siebie. Nie, no wiadomo, no, trzeba dostosować podróżowanie do tego, że podróżuje się z dziećmi, ale nie oznacza to, że musimy kupić wycieczkę w biurze podróży takim i takim, zapłacić za to jakąś horrendalną kwotę 3 razy za dużą, pojechać tak, polecieć samolotem, wsiąść do autobusu, wysiąść, wejść do hotelu i zrobić tylko to. Możemy zrobić dużo, dużo więcej, tylko musimy troszeczkę bardziej może uważać i wziąć pod uwagę to, że te dzieci potrzebują więcej odpoczynku, że musimy mieć zawsze jakieś napoje, że musimy mieć jakieś tam leki, które ewentualnie właśnie uzupełnią elektrolity albo pomogą, jak tam się jakieś będą sensacje żołądkowe działy. Probiotyk dobry, polecam bardzo. I przed wyjazdem, i w trakcie wyjazdu, i to jest w zasadzie też takie zabezpieczenie. Super. Na przykład. No, dobre nosidło. Na pewno nie bierzemy wózków, bo wózek to jest w ogóle w Azji bardzo narzędzie zupełnie niepotrzebne i wręcz bym powiedziała utrudniające życie, bo często nie ma go co z nim zrobić, gdzie go włożyć i w ogóle jak pojechać, bo nie ma takiej nawierzchni.
Więc chyba, że byłby gąsienicowy.
No, tak. Ale nosidełko absolutnie super się sprawdza. Starsze dzieci chodzą już same, mają małe plecaki. No i przede wszystkim nastawienie dobre, no...
Mówimy o jedzeniu, mówimy o dzieciach, ale Grzesiu, ty również zajmujesz się muzyką. Jesteś znany jako DJ Sin. Czy twoja pasja i wyjazdy w jakiś sposób wpłynęły na twoją muzyczną twórczość?
Na pewno. Tak naprawdę okres, w którym zacząłem podróżować do Azji, to był czas, kiedy też zacząłem zajmować się DJingiem, czyli graniem z płyt winylowych, bo to jest jedyny nośnik, z którego gram od 18 lat. I jakby te dwie rzeczy się zjednały w czasie, jeśli chodzi o swój start. Niewątpliwie podróże mają wpływ na to, jaką muzykę gram, jaką używam selekcji, jak to wszystko buduje, jeśli chodzi o klimat danego miksu. I tak samo będąc tam w Azji, muzyka jakakolwiek, ale szczególnie elektronika, zupełnie inaczej dla mnie brzmi niż słuchając jej tutaj, w kraju.
czy azjatycka muzyka może być dla przeciętnego odbiorcy z Europy Zachodniej, Środkowej niezrozumiała?
Jeśli mówimy o takiej popularnej muzyce rozrywkowej z tamtych stron, to jest ona bardzo zrozumiała, bo jest tak naprawdę tak jak u nas wszystko łatwo, piękne, o miłości, o kochaniu, o tym, że z dziewczyną pojechałem na plażę i było super, czyli no tak jak u nas, mówiąc o naszej narodowej, nazwijmy to muzyce. Tam też jest łatwo, przyjemnie i prosto i fajnie i ta muzyka jest taka, dla mnie osobiście jest ona bardzo infantylna i po 2 miesiącach w Azji naprawdę cieszę się, że będę w odbiornikach i w uszach słyszał coś innego. Mówię oczywiście o tych miejscach, gdzie muszę, jestem zmuszony do tego słuchać.
Czyli dużo jest takich utworów typu Ona tańczy dla mnie, tylko w wersji azjatyckiej.
Oj tak.
Tańczy.
Tak, oni naprawdę lubią taką fajną, prostą, przyjemną muzyczkę. Tak, u nas nasz naród też chyba lubi takie proste dźwięki, w większości oczywiście, nad czym ubolewam, ale no tak tam jest i jeszcze są takie fajne też do tego inscenizacje taneczne, także to wszystko jest fajne, przyjemne. Szczególnie się jedzie właśnie autobusem w Kambodży pomiędzy miastami. Z reguły oni właśnie w autobusach puszczają takie koncerty lokalnych heroesów śpiewakowych, którzy do tego, że właśnie te na fajne muzyczki grają, to jeszcze tańczą. I to jest bardzo, bardzo takie śmieszne i dla mnie już infantylne.
Do tego, co robisz muzycznie, daje się dołączyć muzykę pochodzącą stamtąd?
Absolutnie nie. Ja jako DJ gram techno w szerokim tego słowa znaczeniu, ale słowo techno w żadnym wypadku nie możemy użyć do lokalnej muzyki azjatyckiej.
Ale na przykład możemy użyć, jeżeli chodzi o samplowanie dźwięków, które są tam, bo z tego co pamiętam, to były takie próby i niektórzy DJ-e robili takie rzeczy, że...
Tak, robili i do teraz robią też. Oczywiście mówię o tej takiej zwyczajnej, popularnej muzyce. Nie mówię o muzyce, załóżmy, takiej no plemiennej, już tribalowej, gdzie na przykład właśnie na Bali mamy różne rodzaje tańców, których tak naprawdę dźwięk się zapętla i tworzy też jakiś rodzaj transu i idąc muzykę plemienną, jak najbardziej możemy znaleźć tam techno, bo w każdej muzyce plemiennej jest techno i techno tak naprawdę wywodzi się, można powiedzieć, z muzyki plemiennej, dlatego że to wszystko chodziło o to, żeby wprowadzić tancerza, słuchacza w jakiś rodzaj atmosfery, transu właśnie. Tak.
Czyli ta inspiracja nie polega na naśladowaniu pewnych trendów muzycznych, ale na klimacie panującym w Azji.